Serdecznie witamy Was w audycji poświęconej rycerstwu niepokalanej. Ze mną dzisiaj w studio są goście
Urszula,
Kaśka,
Mateusz
i ojciec Arek. Rozpocznijmy to nasze spotkanie od modlitwy.
Bądź pozdrowiona, Pani Święta Królowo, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba. Ciebie On uświęcił z Najświętszym, umiłowanym Synem swoim i Duchem Świętym Pocieszycielem. W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro. Amen.
Tematem tego spotkania jest Maryja, córa Syjonu. Na początek przeczytajmy teksty, które pomogą nam przeprowadzić to dzisiejsze spotkanie.
Z Księgi Sofoniasza, rozdział 3, wersy 14. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się, Syjonie. Niech nie słabną twe ręce. Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie. Mocarz, który zbawia. Uniesie się weselem nad tobą. Odnowi cię swoją miłością. Zniesie okrzyk radości.
To był Sofoniasz i został nam jeszcze drugi fragment.
Z Ewangelii świętego Łukasza. Zwiastowanie. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca.
Przypomnijmy temat Maryja, córa Syjonu. Dlaczego Maryja została nazwana córą Syjonu?
Córa Syjonu pojawia się w Starym Testamencie jako ta reszta Izraela. Izrael jako naród wybrany był doświadczany. Część Izraela się buntowała, a ta część, która została mu wierna, jest zwana resztą Izraela, córą Syjonu. I Maryja jako ta, która zachowała wiarę, była wierna Bogu, jego powołaniu, jest porównana właśnie do córy Syjonu.
Ja myślę, że tutaj trzeba jeszcze dodać, że z tego drugiego fragmentu ewangelista Łukasz, nawiązując w scenie zwiastowania właśnie do proroctwa Sofoniasza, wyjaśnia, że zapowiedź ta odnosi się do Maryi jako pełnej łaski oraz do Chrystusa, którego imię oznacza Bóg zbawia. Myślę, że tutaj jest też pytanie o takie i należałoby powiedzieć o takiej tożsamości Maryi, że ona nie wzięła się znikąd. Czy ona wywodzi się z ludu Izraela,
z tej reszty Izraela,
jest wierną córą Syjonu, a również ważne jest chyba to, że ona została wybrana przez Boga. Wybrana przez Boga na jego matkę w osobie Jezusa Chrystusa. I myślę, że to jest taka dwutorowość, że to jest ważne i takie wyjaśnienie dla tego tytułu Maryja, córa Syjonu.
W nauczaniu Kościoła, w konstytucji dogmatycznej mamy również to wyjaśnione, że wraz z nią, z Maryją, wzniosłą córą Syjonu, po długim oczekiwaniu spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia. Kiedy to Syn Boży przyjął z niej naturę ludzką, aby przez tajemnicę ciała swego uwolnić człowieka od grzechu.
Również papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater podkreśla, że tak jak wiara Abrahama stała się początkiem Starego Przymierza, tak wiara Maryi wyrażona właśnie w chwili zwiastowania, czyli w przyjęciu i wypełnieniu woli Boga, staje się początkiem Nowego Przymierza.
Maryja jako córa Syjonu. Maryja mówi się tak, że jest wzorem modlącego się Kościoła. Maryja jest wzorem Kościoła. Wytłumaczmy, co znaczy właśnie to, że Maryja jest dla nas wzorem, jest wzorem dla Kościoła.
Ja myślę, że tutaj trzeba by chyba powiedzieć o tym, że Maryja słucha Boga, rozważa w swoim sercu i wypełnia Jego wolę. I to jest no, dla nas ten wzór.
Tutaj Maksymilian też o tym wspominał bardzo, że wola Maryi tak ściśle zjednoczyła się z wolą Bożą, tak potrafiłem odczytać, ale też prowadzić w życie, że bez problemu możemy mówić, niech się dzieje wola Maryi, mając na myśli wolą Bożą, ponieważ jest to jednoznaczne. I to jest właśnie to, do czego powinienem dążyć w życiu. Odczytywać wolę Bożą i ją wprowadzić w życie.
Maryja jako wzór pokazuje nam, że bez tego zbędnego marudzenia, bez udziwniania, szukania usprawiedliwień dla odkładania tego wezwania Bożego, nam pokazuje, żeby otwarcie zdać się na wolę Bożą i po prostu podążać, rozeznawać i podążać za tym, czego oczekuje Bóg.
Owszem, ten fragment ze zwiastowania jest takim tekstem, który bardzo często też przejawia się w audycjach, w kazaniach, w homiliach. Właśnie, ale jak w praktyce? Czy to jest rzeczywiście takie, jak tutaj mówimy pięknie? Czy łatwo jest spełnić tą wolę Bożą, o której mówimy? Jak to wygląda w życiu naszej codziennym?
To zacząłbym na razie od, jak to wyglądało w życiu Maryi. Przychodzi do niej anioł, mówi, oto poczniesz i porodzisz syna. Okej, fajnie, no ale ona już jest poślubiona, jak się dowiedzą o tym Żydzi, no to idzie na pewną śmierć. I tutaj nie ma dyskusji, więc trudno. W moim życiu też jest trudno. Po pierwsze odnaleźć, a jak już się odnajdzie, to ją jeszcze wcieli w życie, wprowadzić. To jest niezwykła trudność.
Myślę, że tutaj jest kwestia zaufania, tak? Takiego wielkiego zaufania Panu Bogu. Że jeżeli ja wiem i uświadomię sobie ten fakt, że ja jestem wybrana, że jestem dzieckiem Bożym, to ja Panu Bogu ufam bezgranicznie. I jeżeli wiem, że to, co robię, czy ten wybór jest zgodny z Jego wolą, z wolą Maryi, tak jak Mateusz powiedział, to będę prowadzona przez Boga za rękę.
W tym prowadzeniu, w tym zaufaniu, w tym odpowiadaniu na wyzwania Boże na pewno będzie nam pomagać modlitwa. My w zabieganiu często ją sobie odpuszczamy i jest nam trudno. Natomiast stałe zwracanie się do Pana Boga, tak jak to robiła Maryja, na pewno nam będzie pomagać.
Mówimy tutaj, że Maryja jest wzorem Kościoła. No dobrze, ale odpowiedzmy w takim razie na pytanie, kto to jest Kościół? Kim jest Kościół?
No to Ludwik XIV mówił o sobie, państwo to ja. No ja to ja mogę trochę zgapić od niego i powiedzieć o sobie. Kościół to ja. Nie tylko ja, ale też ja. Ważne to jest, bo teraz używamy Kościół w takich trzech znaczeniach. Budynek, jakaś hierarchia kościelna, kapłani, no i też Kościół, tu pisano już wielką literą, jako wspólnota ludzi wierzących. I to jest takie pierwsze, podstawowe znaczenie tego Kościoła. Czyli ja we wspólnocie z innymi.
Myślę, że na tle tych wypowiedzi, które od wieków tak naprawdę ciągną się, różnych też zarzutów w stronę Kościoła, te słowa rzeczywiście i świadomość tego, że Kościołem tak naprawdę jest każdy wierzący, każdy ochrzczony, powinna być mocna. Także...
Tak, tak, bo to często się spotyka właśnie, wiadomo, z młodymi ludźmi, albo Kościół ukradnie. Mówię, a przepraszam, ukradłem tylko raz, jak byłem mały i to jeszcze zapłaciłem za to dwa razy. Więc wypraszam sobie, żebym coś ukradł. Nie wiem, bo Kościół coś tam... Ja mówię, nie, ja przepraszam, ja tego nie robię. No, więc wtedy tak mówię.
Takie uświadomienie w codzienności, że Kościół to my.
Tak, a jak dbać o Kościół?
Dbać po prostu o siebie, o swoją wiarę, o swoją modlitwę. Wtedy dbam o Kościół.
Ktoś kiedyś powiedział takie słowa, nie jest ważne to, co mi da na przykład wspólnota, co mi da rycerstwo niepokalanej, ale to, co ja daję wspólnocie, to, co ja mogę dać rycerstwu, to, co ja mogę dać naszemu państwu. Więc myślę, że jak najbardziej te słowa też wpisują się właśnie w to znaczenie słowa Kościół. Maryja jako wzór właśnie Kościoła Świętego. Jaka jest rola Maryi w tym Kościele?
Maryja jest matką Kościoła, czyli jest matką naszą. I tutaj Kula mówiła o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to jest nasza tożsamość, mamy Ojca w niebie, mamy również Matkę i do niej się zwracać.
No jest też pośredniczką naszych modlitw, no i też z innych tekstów Pisma Świętego, tutaj nawiązując do sceny w Kani Galilejskiej, wiemy, że potrafi cuda wyprosić i to no, z dużą mocą.
Myślę, że poprzez określenie Maryi jako właśnie córa Syjonu, ona staje się już nie tylko wzorem Kościoła, pośredniczką naszych modlitw przed Bogiem, ale również się staje personifikacją, czy uosobieniem tego Kościoła. Czy postać córy Syjonu z tego Starego Testamentu jest jakby zapowiedzią wspólnoty Nowego Testamentu, którą właśnie w sobie Maryja uosabia.
I myślę, że to jest też dobre podsumowanie naszego spotkania, dlatego że aby zrozumieć Nowy Testament, należy sięgnąć do Starego i odwrotnie. Żeby zrozumieć Stary Testament, trzeba sięgnąć do Nowego. Wiemy oczywiście, że w Starym Testamencie tak zwane proroctwa dotyczące Maryi jakby realizują się w Nowym. Jako podsumowanie naszego spotkania przeczytajmy jeszcze fragment z Pism Świętego Maksymiana. Pani Ula?
To jest fragment z listu do ojca Antonio Vivody. Byśmy tak byli jej, jak ona jest Boga. Ona należy do Boga aż do tego stopnia, że stała się Jego matką. A my chcemy stać się matką, która zrodzi we wszystkich sercach, które istnieją i które istnieć będą niepokalaną. Oto MI. Wprowadzić ją do wszystkich serc, zrodzić ją we wszystkich sercach, aby ona, wchodząc do tych serc, obejmując je w doskonałe posiadanie, mogła urodzić w nich słodkiego Jezusa, Boga, by mógł w nich rosnąć aż do dojrzałości. Cóż za wspaniałe posłannictwo.
A to dzisiejsze spotkanie poprowadzili dla Państwa Ula, Kasia, Mateusz, ojciec Arek.
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen.